Audycja powstała w Radiu Warszawa, 106,2 FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wspieraj. Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Zaczął się wyjątkowy czas, Wielki Post. No wiadomo, jakoś te obroty, dni, tygodni, miesięcy i w kalendarzu on przychodzi co roku. To są jakieś praktyki. Odmawiam sobie czegoś do jedzenia, albo już może nie odmawiam, może tylko zauważam, jak w kościele jestem, że są inne pieśni i nie ma Alleluja. A potem przychodzą święta wielkanocne. Ale czym powinien być post? Czym powinien być w moim życiu post?
Myślę, że przede wszystkim jest to czas łaski, którą Pan Bóg nam daje, po to, żebyśmy pozwolili Mu się wyprowadzić w taką przestrzeń, czy stworzyć taką przestrzeń w naszym życiu, żeby Pan Bóg nas mógł ogołocić z tego wszystkiego, czym my jesteśmy na co dzień bardzo mocno otoczeni, co być może bardzo mocno nas absorbuje i zasłania nam Boga, zasłania nam rzeczy najważniejsze. I żebyśmy mogli w tym czasie łaski zobaczyć naprawdę, że to całe, nie powiem badziewie, tak?
Badziewie tam.
Które do nas płynie ze świata i które nas bardzo mocno angażuje, że to jest nic tak naprawdę niewarte. A najważniejsze jest nasze spotkanie z Panem Bogiem. Najważniejsza jest nasza relacja z Panem Bogiem, ponieważ to dla Niej zostaliśmy stworzeni i Pan Bóg chce, żebyśmy przez życie przeszli razem z Nim i doszli do celu.
Doszli do celu bez badziewia uczepionego wszelkich możliwych miejsc w naszym życiu i w naszej głowie. Dobrze. To wyjście w drogę, no bo to będzie wyjście w drogę. My będziemy szli przez ładnych parę tygodni, więc ta droga potrwa. Dziś zbieramy się i ruszamy i zaczynamy mocno, bo od potopu. Księga Rodzaju, rozdział 9, wersy od 8 do 15.
Tak rzekł Bóg do Noego i do jego synów. Oto ja zawieram przymierze z wami i z waszym potomstwem, które po was będzie. Z wszelką istotą żywą, która jest z wami. Z ptactwem, ze zwierzętami domowymi i polnymi, jakie są przy was. Ze wszystkimi, które wyszły z arki. Z wszelkim zwierzęciem na ziemi. Zawieram z wami przymierze, tak iż nigdy już nie zostanie zgładzona wodami potopu żadna istota żywa. I już nigdy nie będzie potopu niszczącego ziemię. Po czym Bóg dodał: a oto jest znak przymierza, które ja zawieram z wami i z każdą istotą żywą, jaka jest z wami na wieczne czasy. Łuk mój kładę na obłoki, aby był znakiem przymierza między mną a ziemią. A gdy rozciągnę obłoki nad ziemią i gdy ukaże się ten łuk na obłokach, wtedy wspomnę na moje przymierze, które zawarłem z wami i z wszelką istotą żywą, z każdym człowiekiem. I nie będzie już nigdy wód potopu na zniszczenie żadnego istnienia.
Można powiedzieć, i żyli długo i szczęśliwie.
Ale wiemy, że nie.
Nie, ale jeszcze jedna rzecz. Nawet jeżeli to brzmi tak pozytywnie, jasno i ciepło i słońce świeciło i na pewno ten ptak wracał z tą gałązką oliwną i rodzina Noego szczęśliwa wybiegła z pokładu arki, to zginęli wszyscy, którzy chodzili po tej ziemi. I zmiotło wszystkie zdobycze kultury i cywilizacji. Co tam nie nabudowali, jakichś wież, domów i przybytków, jakkolwiek one były dobre czy niedobre, wszystko poszło.
I to jest bardzo ważna dla nas nauka. Ja czasami powtarzam, że wszystko, co na tym świecie robimy, cokolwiek byśmy nie osiągnęli, jaką drogą kariery naukowej, zawodowej poszli, jakiekolwiek powołanie nie realizowali, do czegokolwiek byśmy na ziemi nie dążyli, to wszystko ma sens o tyle, o ile nas zbliża do Pana Boga, a nie od Niego oddala. Ponieważ celem naszego życia jest relacja z Panem Bogiem, zjednoczenie z Nim, jest niebo. Natomiast my próbujemy bardzo często, za pokusą złego ducha, wybudować sobie raj na ziemi. Najczęściej własnymi rękoma i według własnego pomysłu, własnej wizji. I to, co doprowadziło do całej tej historii, o którą my czytamy w opisie potopu, to właśnie to, że ludzie tak sobie urządzali życie na ziemi, jakby Bóg w ogóle nie istniał. W ogóle go nie brali pod uwagę, w ogóle go nie słuchali. A odchodząc od niego, sprawiali, że wszystko, co się działo w ich życiu, było coraz bardziej naznaczone złem, nienawiścią, też brakiem miłości, brakiem dobra. Człowiek, budując na sobie, tak naprawdę coraz bardziej chciał być Bogiem, a skoro chciał być Bogiem, to chciał, żeby wszyscy inni go czcili. W związku z powyższym był totalnym egocentrykiem, egoistą, bo nie potrafimy być Bogiem, bo nie jesteśmy. I stając się Bogiem dla siebie, stawaliśmy się zniszczeniem dla wszystkich wokoło.
A to nie było w 2024?
No właśnie, czy to nie było w 2024? Myślę, że ta pokusa jest bardzo mocna i dzisiaj też bardzo mocno widoczna w naszym życiu. I być może patrzymy się w tej chwili na to, co się dzieje wokół nas i mamy takie, jeżeli patrzymy oczami Pana Boga, oczami człowieka wierzącego, człowieka, który jest zaangażowany w relację z Jezusem, człowieka, który jest uczniem Jezusa, to widzimy, że to wszystko, co się dziś dzieje wokół nas, to nie jest to, czego Bóg od nas chce, do czego Bóg nas zaprasza, czego Jezus uczy. I jest to jakieś wyzwanie do tego, by przyjrzeć się temu, jak żyję, do czego to moje życie zmierza, czy ja rzeczywiście nadal jestem uczniem Jezusa. Czy ja żyję godnością dziecka Bożego, którą otrzymałem we Chrzcie Świętym?
Wrócę jeszcze do tego zniszczenia. Zaraz pójdziemy dalej. Ponieważ to jest początek Wielkiego Postu, zakładamy na nogi sandały, wychodzimy na pustynię, no dobrze, na pustynię, i zostawiamy wszystko. Potop zniszczył wszystko. Zostały zwierzęta, czyli tak naprawdę zostało życie. Forma żywa, cała reszta, nasza praca, nasze dokonania naukowe, edukacyjne, zawodowe uległy kompletnemu zniszczeniu. Czy umiemy być od tego wolni? Czy powinniśmy być od tego oddzieleni, niezależni od tego wszystkiego? Dziś ja wychodzę na pustynię, mam sandały i co? I nic więcej.
Czy potrafimy być od tego wolni? To bardzo szybko zobaczymy, kiedy spróbujemy to zostawić. I okaże się najprawdopodobniej dla większości z nas, że wcale nie potrafimy być od tego wolni, że to jest coś, co stanowi istotną część naszego życia, co nas bardzo mocno angażuje. Dlaczego tak naprawdę żyjemy i mamy problem ze spojrzeniem na to wszystko z jakiegoś dystansu, z boku. Czas postu jest takim czasem zatrzymania się po to, żeby popatrzeć na swoje życie z dystansu, z boku i zobaczyć, czy to jest rzeczywiście to, o co chodzi. Czy to wszystko robię tak, jak powinienem to robić? Czy to mnie prowadzi ku dobru? Czy to mnie czyni szczęśliwym? Czy ja jestem człowiekiem wolnym? Czy jestem człowiekiem otwartym na dobro, na prawdę, na miłość? Czy też nie? Czy być może właśnie to wszystko, co mnie otacza, uczyniło mnie w jakiś sposób człowiekiem zniewolonym, ograniczonym, zamkniętym w swoim własnym świecie, obwarowanym jakimiś takimi zabezpieczeniami, które sobie stworzyłem, ale które wcale nie dają mi poczucia wolności i szczęścia?
Noe chyba płynął 40 dni, prawda?
Potop trwał 40 dni, 40 nocy, a potem jeszcze te wody opadały. To był kawał czasu.
No i tych 40 dni, 40 nocy też trwa mniej więcej Wielki Post. Kiedy oni byli w tej arce i płynęli przez te żywioły, no to przecież wokół nich się kłębiło. Oni byli bardzo niepewni, co się stanie. Byli oczyszczani coraz bardziej, można powiedzieć, aż dojrzeli do tego, żeby wolni wyjść na powierzchnię ziemi, i wtedy Bóg z nimi zawarł przymierze. Tak jak Jezus zmartwychwstaje, to zawiera przymierze. Post to czas oczyszczenia, a posty są w naszym życiu różne. Diagnoza, utrata pracy, zostają mi sandały i kij, i strach.
Bo post to jest bardzo konkretne ogołocenie. Ogołocenie. Czyli no to, co tutaj już mówimy. I to tak naprawdę przede wszystkim ma to być dzieło Pana Boga w nas, czyli pozwolić się wyprowadzić na pustynię Panu Bogu. Oddać Mu ten czas Wielkiego Postu, bo my mamy często pomysły swoje własne. Nie będę jadł słodyczy, prawda? Nie będę tego czy innego tam robił, może mniej będę oglądał telewizji, może no różne, nawet bardzo dobre, pozytywne rzeczy sobie wymyślam jako postanowienia. Jesteśmy w jakiś sposób do tego zachęcani. Ale tak sobie myślę, że może najważniejszym postanowieniem to byłoby pozwolić się Panu Bogu poprowadzić, oddać Mu ten czas Wielkiego Postu u samego Jego zarania. Mam przed sobą 40 dni, minus te 3, które minęły już od środy popielcowej. Ja nie wiem, co ja mam z tym dniem zrobić. nie wiem, co w moim życiu powinno się zmienić. Może mam jakieś takie własne spostrzeżenia, widzę swoje wady, widzę swoje grzechy i to jest jakieś ważne, żebym takie rzeczy widział, ale Pan Bóg widzi moje życie jeszcze lepiej. Widzi moje życie z zupełnie innej perspektywy, swojej własnej. Widzi moje życie w kontekście tego wszystkiego, co się wydarzyło, co się dziś dzieje i co Pan Bóg dla mnie jeszcze zaplanował. I dlatego On najlepiej wie, co chciałby w moim życiu zmienić, do czego chciałby mnie doprowadzić, do jakich decyzji, postaw, w jaki sposób chciałbym je ukształtować, oczyścić. I skoro On to najlepiej wie, to może właśnie dobrze powiedzieć, Panie Boże, mam przed sobą konkretny czas, który Ty mi dajesz, ja go oddaję w Twoje ręce i proszę Cię, bądź Panem tego czasu Wielkiego Postu, poprowadź mnie.
I ten czas jest dla nas. Zakładamy te sandały i ruszamy przed siebie w pewnej wolności od całego świata. Co Pan Bóg zrobi, zobaczymy. Zaczęliśmy drogę, a za chwilę przeczytamy fragment z listu świętego Piotra Apostoła. Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła, rozdział 3, wersy od 18 do 22.
Najdrożsi, Chrystus raz jeden umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić. Zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia przez Ducha. W Nim poszedł ogłosić zbawienie nawet duchom zamkniętym w więzieniu, niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego cierpliwość Boża naczekiwała, a budowana była arka, w której niewiele, to jest 8 dusz, zostało uratowanych przez wodę. Teraz również zgodnie z tym wzorem ratuje was ona we chrzcie, nie przez obmycie brudu cielesnego, ale przez zobowiązanie dobrego sumienia wobec Boga, dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. On jest po prawicy Bożej, gdyż poszedł do nieba, gdzie poddani mu zostali aniołowie i władze i moce.
Idziemy dziś po drogach pustynnych, czyli ruszamy w Wielki Post. Różnica między wydarzeniem z czasów Noego, a tym wydarzeniem opisywanym przez Piotra, kiedy Jezus umarł za grzechy, pewnie jest taka, że kiedyś z powodu nieprawości ludzi Bóg zmiótł grzech z powierzchni ziemi razem z ludźmi. No bo...
Razem z grzesznikami.
Tak. W sensie obmył ich wodą skutecznie. Tak. Zostali zatopieni. No, my jesteśmy też w wodach chrztu zatopieni i potem zmartwychwstajemy. Ale kiedy jest Jezus, to Bóg zmiótł grzech z powierzchni ziemi bez ludzi. Bo tą misję wypełnił Chrystus. Został zabity, można powiedzieć zatopiony przez śmierć i zmartwychwstał.
To prawda, ale też jeśli tutaj trzeba byłoby wyraźnie powiedzieć, że my właśnie też zostaliśmy zabici, bo weszliśmy w tajemnicy Chrztu Świętego w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Jezus wziął na siebie naszą ludzką naturę, całe to człowieczeństwo, wziął też skutki naszych, grzechy nasze i wszystkie skutki naszych grzechów i pokonał je umierając.
Czyli ta fala nas też przykryła.
Tak, ta fala nas również przykryła. Tyle, że ponieważ zostaliśmy poprowadzeni przez Jezusa, który jest Bogiem, tak jak On zmartwychwstał, my również z Nim zostaliśmy wskrzeszeni do nowego życia. Zmartwychwstaliśmy do życia w wolności, życia bez grzechu, życia jako dzieci Boże. To jest ważne. Rzeczywiście tutaj można powiedzieć, że Pan Bóg inaczej zadziałał. W tym pierwszym czytaniu mieliśmy powiedziane, że Pan Bóg powiedział, łuk mój kładę na obłoki. Łuk to jest narzędzie do prowadzenia wojny. I tam Pan Bóg mówi, łuk mój kładę na obłoki, jakby chciał powiedzieć, nie chcę więcej prowadzić wojny, zwłaszcza z człowiekiem grzesznym. Chcę, żeby moja władza niejako realizowała się w pokoju. Dzisiaj cały czas mówimy, że Bóg okazuje swoją wszechmoc, swoją władzę, najbardziej w łasce przebaczenia grzechów naszych, czyli okazując nam swoje miłosierdzie. To jest ten sposób, w jaki Bóg realizuje swoją władzę nad nami. I zaprasza nas do tego, byśmy zechcieli tej władzy, jego życiodajnej władzy, się poddać. Dlatego Jezus Chrystus staje się narzędziem przebłagania za nasze grzechy, całe jego życie. I wchodząc w te wody Jordanu, w których zanurzali się ludzie mu współcześni, wyznając swoje grzechy, Jezus bierze na siebie doświadczenie człowieka, jego słabości, jego grzechu, jego nędzy. Decyduje się to zanieść na Golgotę, daje się przybić do krzyża, złożyć do grobu, a potem mocą Ducha Świętego, jako Bóg, zmartwychwstaje, pokonując wszystko to, co nas od Boga oddzielało, co czyniło nas dla Boga zamkniętymi, a Boga czyniło to dla nas niedostępnym.
W nim poszedł ogłosić zbawienie nawet duchom zamkniętym w więzieniu, niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego cierpliwość Boża naczekiwała, a budowana była arka, w której niewielu to jest 8 dusz zostało uratowanych przez wodę. Ci, którzy zginęli w potopie, zostali również wyciągnięci z dna przez Jezusa po zmartwychwstaniu.
Kościół bardzo mocno naucza i zresztą wynika to z objawienia Bożego. Jeżeli popatrzymy sobie na to, jakie były skutki grzechu pierworodnego, to wiemy, że jednym z nich było to, że bramy raju zostały dla człowieka zamknięte, a anioł z mieczem ognistym strzegł, żeby człowiek nie wszedł tam i jeszcze nie zerwał owocu z drzewa życia, żeby nie utrwalić na wieki niejako tego stanu śmierci duchowej. I niebo było konsekwentnie zamknięte dla człowieka do momentu, kiedy Jezus to niebo otworzył. A otworzył Jezus je przez całe swoje życie i działalność publiczną, a przede wszystkim przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Zmartwychwstając zwycięża to wszystko, co grzech zniszczył. I mówimy nawet tej tradycji Kościoła o tym, że Jezus po zmartwychwstaniu udał się do otchłani. Po to, żeby wydobyć stamtąd Adama i wszystkich tych, którzy oczekiwali na wejście do nieba. Wiemy, że Bóg jest sprawiedliwy, że jest miłosierny i dobry. I Bóg nikogo nie wtrąca do piekła, Bóg nikogo nie potępia. To człowiek sam jest w stanie się potępić, odrzucając Boga na wieki. Ale też wiemy to, że w sprawiedliwości Bożej wszyscy ci, którzy nawet żyli zgodnie z nauką Bożą, żyli w jedności z Bogiem, żyli w przymierzu z Bogiem, najwięksi prorocy, najwięksi święci Starego Testamentu, oni nie mogli wejść do nieba bez posługi Jezusa Chrystusa. A więc także oni, taki Mojżesz, taki Noe, taki Abraham, wszyscy patriarchowie, wielcy królowie, święci, prorocy, sędziowie.
Kain.
Oni wszyscy... Słucham?
Kain.
No tego nie jesteśmy pewni. To już zależy od tego, co Kain wybrał. Ale jeżeli Kain nie odrzucił Boga na wieki, Kain również, tak najbardziej.
No to ksiądz wymienia takich samych, z którym nigdy się nie porównam.
To tak, ale...
To są takie rzędy VIP-ów, że ja tam nawet nigdy nie zajrzę.
Dobra, więc oczywiście, że tak. Bo ja wymieniam, żeby pokazać, że ta nawet ich osobista świętość i relacja z Panem Bogiem nie była w stanie otworzyć nieba. Ale oczywiście jak najbardziej do tego grona wszystkich zbawionych należą ci, którzy chcą tego zbawienia. Którzy przy całej swojej ułomności życiowej, tak jak my jesteśmy bardzo ułomni życiowo, jednak starali się na miarę działania łaski i swoich własnych możliwości z Bogiem być. Więc tam jest również, jeżeli Kain pozwoli się Panu zbogwić, to także on i wielu innych grzeszników Starego Testamentu też było w tej otchłani, oczekując, aż Jezus otworzy bramy nieba i pozwoli im do tych bram nieba wejść, tam wprowadzi ich.
No dobrze, to jest pewien rodzaj realizmu, dlatego że mówi ksiądz o otchłani, tu jest napisane też, mówiliśmy o tym zatopieniu. Czyli przyjmijmy taki obraz, że według Bożej miary, to po ludzku, my jesteśmy pod wodą.
No, my żyjemy cały czas w wodach Chrztu Świętego, to możemy być pod wodą, mamy w tych wodach pływać.
Że się po ludzku nie zbawimy. Tak jak jest przypowieść o uchu igielnym, jak podobno jest, że to wcale nie chodzi o to, że kto jest bogaty i wielbłąda ma napokawanego, to nie przejdzie. Tylko troszkę można to inaczej rozumieć w ten sposób, że po ludzku to w ogóle nie jest możliwe.
Tak.
Że my z założenia, odkąd przyjrzeliśmy na świat, siedzimy przykryci wodą i po ludzku nie przejdziemy.
To trochę za daleko powiedziane. Oczywiście, że po ludzku nie przejdziemy, ale czy jesteśmy przykryci wodą w znaczeniu, jesteśmy umarli, to już nieprawda. Dlatego, że zostaliśmy obmyci w wodach Chrztu Świętego i te wody Chrztu Świętego sprawiły, że my żeśmy wyszli ze śmierci. Jeżeli przyjąć, że w Biblii bardzo często woda jest utożsamiana ze śmiercią, z niebezpieczeństwem, z otchłanią, z potworami morskimi, czyli z miejscem bardzo niebezpiecznym, niosącym zagrożenie dla człowieka, w którym ludzie ginęli, dlatego ludzie się bali tej wody i tak o niej myśleli, to z tej wody żeśmy zostali wyciągnięci przez Jezusa Chrystusa i można powiedzieć, wpuszczenie takiego bardzo bezpiecznego akwenu z przeczystą wodą, pełną życiodajną. no może i po kolana, ale w takiej, której da się pływać.
Tak.
Bo jesteśmy takimi rybkami wyzwolonymi przez Jezusa, wyciągniętym z jakiejś takiej otchłani brudu i wpuszczeni do wody żywe. Wody takie, które niosą ze sobą nadzieję, dają nam przyszłość, dają nam wzrost, dają nam możliwość rozwoju. I w tych wodach mamy żyć, mamy w nich pływać i one nie są dla nas zagrożeniem, one są dla nas wręcz przeciwnie, źródłem życia, siły. I to są te wody Chrztu Świętego, te wody, którymi Jezus nas obmył.
Czyli przy chrzcie zostaliśmy wyciągnięci z tej głębiny i na prawach Jezusa, nie na swoich, żyjemy w tym bezpiecznym świecie.
Tak, możemy powiedzieć, że już dziś żyjemy życiem dzieci Bożych, już dziś żyjemy życiem ludzi zbawionych. I to jest coś, co warto byłoby sobie uświadomić u początku Wielkiego Postu.
I właśnie być może po to jest ten post, żeby sobie to uświadomić, co jest moje, co nie moje, bo dostałem od Jezusa, od Boga ten akwen, ksiądz powiedział, tą przestrzeń, tą wolność, to bezpieczeństwo. A jak będę chciał sobie to sam załatwić, to pójdę na dno być może.
Tak, no to znaczy, że ja się wyłączę z tego dzieła Bożego, z tego, co Jezus uczynił. Bo tak jak słusznie Pan powiedział, my sami siebie nie zbawimy. Sami nie otworzymy sobie nieba, sami do niego nie dojdziemy.
I Wielki Post ma nam o tym powiedzieć, a za chwilę przeczytamy fragment z Ewangelii według świętego Marka. Słowa Ewangelii według świętego Marka, rozdział 1, wersy od 12 do 15.
Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, a przebywał na pustyni 40 dni, kuszony przez szatana i był ze zwierzętami, aniołowie zaś mu służyli. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.
Łatwo jest pomylić dwie rzeczy. Może kiedy się analizuje tekst dotyczący kuszenia na pustyni, bo jest napisane: Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, a potem, że był kuszony przez 40 dni przez szatana. Nie wiem czemu, ale w mojej głowie to ten szatan go wygnął na tą pustynię, żeby on tam się zmagał, prawda, cierpiał i był próbowany. Ale to Duch Boży go na tą pustynię wysłał. Czyli Duch Boży go wysyła na jasną i jawną konfrontację z szatanem.
Bardzo.
Nie przelewki,
bardzo trafnie powiedziane. Pamiętajmy, że całym celem misji Jezusa tutaj na ziemi była konfrontacja z szatanem. Zwycięstwo nad szatanem i odwrócenie skutków dzieła, którego dokonał na ziemi, począwszy od grzechu pierworodnego. Czyli całe życie to jest konfrontacja, całe życie Jezusa, cała jego posługa to jest konfrontacja ze złym duchem. I w całym życiu i posłannictwie Jezusa Duch Święty działa, zmierzając do tego, żeby uzdalniać Jezusa do tego, żeby wypełnił to zadanie, dla którego przyszedł na świat, dla którego stał się człowiekiem. Ja zawsze, w pewnym momencie, bo to dla mnie odkrycie, a teraz dość często o tym mówię, że w życiu Jezusa nic nie dokonało się bez obecności, bez asystencji, bez działania Ducha Świętego. Wszystko od momentu poczęcia za sprawą Ducha Świętego, aż do momentu zmartwychwstania, wszystko dokonało się w mocy Ducha Świętego. Więc jeżeli w życiu Jezusa wszystko dokonało się w mocy Ducha Świętego, to o ileż bardziej w moim życiu, jeżeli ma to moje życie zostać spełnione i zakończyć się w niebie, być szczęśliwym życiem, to tym bardziej musi się w moim życiu wszystko dokonać w mocy Ducha Świętego. I to, co powiedziałem na samym początku, dobrze jest pozwolić Panu Bogu, żeby On mnie wyprowadził na pustynię, żeby ten Wielki Post wziął w swoje ręce i On mnie przez niego poprowadził. To jest właśnie to.
Ale tu jest ważna rzecz. Może przesadzam, ksiądz powie, jak jest, ale pustynia równa się konfrontacja. Bo skoro nie mam podtrzymywaczy życia, skoro nie mam miski codziennie, gazety i różnych innych rzeczy, tak to mówię metaforycznie, prawda, komórki, kablówki, czego tamkolwiek, to przychodzą ważne pytania, pytania istotowe. Kim jestem, po co żyję, na kim się mogę oprzeć? Takie są pustynie. Być może bez nich byśmy zczezili zupełnie w kablówkach i w komórkach i w pętlach dostatku. No, czasem się zdarza, że on jest, prawda? Mhm.
Po prostu zajęci zupełnie innymi sprawami, takimi, jak powiedzieliśmy, tym badziewiem, czyli tymi rzeczami tak naprawdę nieistotnymi, zwłaszcza z punktu widzenia naszego zbawienia.
Tak, mnogość pytań nieegzystencjalnych.
Tak jest. Takie tam rzeczy, które zupełnie absorbują nas bez sensu, jeżeli na to popatrzeć tak troszeczkę z boku. Pustynia nas ogałaca. Na pustyni jest życie. Zresztą słyszymy tutaj, że Jezus też tam jakieś zwierzęta na tej pustyni były. Na pustyni jest życie, ale jest to zupełnie inne życie niż życie tego świata. Ten świat nie chce żyć na pustyni. Ten świat chce być przepełniony różnego rodzaju atrakcjami, błyskotkami, pewnego rodzaju dobrami, które właśnie dzięki którym mogę czuć jakiś komfort, przyjemność. Natomiast pustynia jest znakiem, takim miejscem, taką rzeczywistością, która mnie z tego wszystkiego ogałaca, od tego mnie wszystkiego odcina. Takie życie bez zasięgu z internetu. I wtedy rzeczywiście nie mam nie wiem, co ze sobą zrobić. W pierwszej kolejności to jestem w takim szoku. Nie wiem, co ze sobą zrobić. Takiego mema przeczytałem, że na skutek 48-godzinnej awarii internetu, prawda, syn odnalazł swoją matkę w sąsiednim pokoju. To jest bardzo często tak, że my nie zauważamy rzeczy najważniejszych w naszym życiu. Nie zauważamy często drugiego człowieka obok nas, ponieważ jesteśmy zajęci wszystkim innym, tylko nie tym, co jest najważniejsze. A najważniejsze w naszym życiu są relacje.
A to ksiądz powiedział mocno, przepraszam, że się wtrącę i trochę coś dodam, bo relacje, pustynia to mogą być relacje syna z matką. Proszę bardzo. Może być pusto, głucho, nie ma się jak odezwać i nie ma w nich może ciepło, jest zamknięcie, są krzykliwe pytania, oskarżenia, ból. Taki przykład, można dać inne przykłady. Jestem na pustyni. A może to Duch Święty mnie tam wyprowadził, żebym to zobaczył.
Dokładnie tak, żebym zobaczył, co się w moim życiu dzieje, przed czym uciekam, co w sobie próbuję zagłuszyć. Mówimy często o tym, że jesteśmy takim pokoleniem ludzi bardzo samotnych, bo jesteśmy zamknięci w świecie internetu, w świecie mediów, który jest niby przepełniony różnego rodzaju rzeczami, ale ja jestem w nich sam.
Życie w mózgu.
Coś w tym stylu. A nie w życie w relacji do drugiego człowieka. Nie rozmawiam, nie dzielę się, nie przyjmuję. Dlatego bardzo dobrym porównaniem jest, że ta pustynia to może być właśnie czas z drugim człowiekiem. Czas z najbliższą osobą, czas z rodziną. Czas, w którym odkryję, że ja tych ludzi wokół siebie mam i być może w ogóle ich nie znam i w ogóle ich nie rozumiem. I nie wiem, co się dzieje w ich życiu.
To jest też bardzo ważny temat, myślę, pustynia i ta przestrzeń konfrontacji z szatanem. Bo tak się mówi, szczęścia, zdrowia, pomyślności, pieniążków, że jak to wszystko mniej więcej będę miał, to będę żył dobrze, omijając rafy. A szatan to jest ktoś, kto z tą pustynią jest związany. Czyli żyjąc na poważnie, nie da się chyba z nim się kiedyś nie spotkać jak ze ścianą.
My się ze złym duchem spotykamy dzień w dzień. Niekoniecznie na pustyni. Mm-hmm. Właśnie zły duch, bym powiedział nawet wręcz przeciwnie, że Duch Święty, przepraszam, że zły duch robi wszystko, żebyśmy my nie wyszli na pustynię. Żebyśmy nie zobaczyli naszych przywiązań. Nie zobaczyli, prawda, tego, co najistotniejsze. Czyli też nie zobaczyli tego, że nie widzimy tego, co najistotniejsze. Że żyjemy w nieustannym zagłuszeniu, takim amoku, takim przebodźcowaniu naszego życia różnego rodzaju sprawami, które niczego do naszego życia tak naprawdę nie wnoszą, a wręcz przeciwnie, wszystko nam zabierają.
Naszych przywiązań, naszych związań nawet, można powiedzieć. Ale też pomyślałem o tym, że jak duch tutaj Jezusa kusi, i to widać, tutaj akurat nie ma w tym tekście konkretnych tych spotkań, bo on też na pustyni jest. Na przykład jak jest się na rekolekcjach ignacjańskich, to można tego doświadczyć, że on działa na parę sposobów. Jeden sposób to są oskarżenia. I na pustyni to jest mistrz oskarżeń. A drugi to jest mistrz pokus. Czyli ucieknij, zamień sobie kamień w chleb, zjedz, wyjdź bocznym wyjściem, wyjście ewakuacyjne, nie płać za bilet, prawda? Albo jesteś nikim, powinieneś zginąć. Oskarżenia i pokusy. Język pustyni.
Tak. Kolejność bym zamienił. Pierw pokusy, grzech, a potem oskarżenia. Tak? To jest niesamowite w tym jego działaniu przewrotnym, że on z jednej strony zachęca do tego, żebyśmy poszli za naszymi namiętnościami, pragnieniami, nieuporządkowaniem, tym samym, żebyśmy jakoś odrzucili Pana Boga, chociaż on tego wprost nam nie powie, ale kiedy już to się stanie i my widzimy, jak bardzo żeśmy popadli w grzech i jak bardzo żeśmy się ubłocili, to on będzie nas wtedy oskarżał i mieszał nas jeszcze bardziej z błotem, mówiąc, nie zasługujesz na nic, nie zasługujesz na miłość, nie potrafisz kochać, jesteś zły, jesteś nikim. On jest przy nas nieustannie. On jest przy nas nieustannie i nigdy nie przestanie nas kusić. Być może właśnie pustynia w sposób szczególny jest okazją, że tylko żeby zobaczyć sposób jego działania. Bo te 40 dni to jest czas z jednej strony życia ludzkiego, ale z drugiej strony to jest czas, który jest potrzebny do pewnej przemiany.
Żeby to złapać.
Dokładnie, żeby zobaczyć, że ja ciągle jestem przez Niego kuszony. Te pokusy, którym Pan Jezus tam podlegał, możemy to znaleźć w tych synoptycznych Ewangeliach, one dotyczą dokładnie tego wszystkiego, czym my dzisiaj jesteśmy kuszeni. Ja bym powiedział, że diabeł nie zmienił metod kuszenia nas od samego początku świata, od grzechu pierwotnego zaczynając. Zawsze nam proponuje łatwe życie, proste i przyjemne, zawsze nam proponuje władzę, żebyśmy mieli, prawda? Zawsze nam proponuje popularność, sławę, żeby nas ludzie na rękach nosili. To jest właśnie to są te same pokusy.
Ciekawe, że Pana Jezusa nie oskarża. To jest inny temat. Może jeszcze do Niego w tym Wielkim Poście wrócimy. Natomiast jeszcze jedno jest ciekawe. Jeżeli On przychodzi z tymi pokusami albo z oskarżeniami, to można wchodzić w Nim dyskusję. Można. My prowadzimy te dyskusje, czasem myślimy, że ze sobą albo z kimś, a może z Nim gadamy właśnie. Nam się wydaje, że z lustrem. Ale w takiej sytuacji, odnosząc się do pierwszego czytania i do drugiego, można powiedzieć, gościu, to wszystko jest zatopione, tam nic nie ma. Jestem przez Jezusa wyciągnięty z dna. Ja to wszystko wiem. To dobra retoryka w takiej sytuacji?
Jeżeli to zobaczę, że taka jest prawda o mnie i uświadomię sobie, dla kogo żyję, jak wiele Jezus dla mnie uczynił i do czego mnie zaprasza i w co mnie wyposażył, to jest to bardzo dobra retoryka. Nazwać swój stan faktyczny, nazwać swoje tu i teraz, swoją egzystencję, zobaczyć, gdzie ja jestem.
Myśmy dopiero chyba zaczęli tą podróż wielkopostną, bo jak ksiądz powiedział, Wielki Post jest po to, żeby zrozumieć i zobaczyć, więc ta podróż będzie trwała dalej. A dziś to wszystko. Ruszamy na pustynię.
Pozwólmy się Panu Jezusowi, Duchowi Świętemu wyprowadzić i poprowadzić.
Za uwagę dziękuję Państwu.
Ksiądz Łukasz Turek
i Paweł Kęska.
Księga. Radio Warszawa tworzy program dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy. Jeśli podobała Ci się ta audycja, wejdź na www.wspierajradiowarszawa.com.pl i dołącz do grona darczyńców.